Jak w każdą sobotę, dziś katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Te katechezy głoszą pasterze Kościoła katolickiego w Polsce. Dziś katechezę wygłosi pierwszy ordynariusz diecezji toruńskiej, ksiądz biskup Andrzej Suski, którego bardzo gorąco witamy w naszym studiu.
Dziękuję bardzo.
Prośmy na początku o wszelkie potrzebne łaski, o dary Ducha Świętego. Jest z nami ksiądz biskup Andrzej Suski. Księże biskupie, bardzo gorąco prosimy o katechezę.
Pozdrawiam serdecznie ojca Grzegorza, obecnego w studium księdza Jarosława Kwaśniewskiego. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie słuchaczy Radia Maryja i zapraszam do udziału w katechezie na temat godność kobiety w rozumieniu chrześcijańskim, czyli w świetle chrześcijańskiej wiary. W kalendarzach niektórych krajów, między innymi w Polsce, dzień wczorajszy, 8 marca, widnieje pod nazwą Dnia Kobiet. Pierwsze obchody tego święta miały miejsce w Stanach Zjednoczonych Ameryki i odbyły się 28 lutego 1909 roku. Później Dzień Kobiet obchodzony był corocznie, nade wszystko jako wyraz dążeń do równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Wcześniej podczas rewolucji francuskiej, kiedy również wysuwano podobne postulaty, chodziło o równouprawnienie w dziedzinie prawa, to znaczy jednakowe prawa dla kobiet i mężczyzn. W dziedzinie polityki czynne i bierne prawo wyborcze dla kobiet oraz w dziedzinie ekonomii równość pracy dla kobiet i mężczyzn. Działalność grup kobiecych na rzecz zmiany istniejących stosunków społecznych nasiliła się w latach 60. ubiegłego stulecia. Ostatecznie równouprawnienie kobiet uzyskało status prawny w uchwalonych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku oraz Deklaracji o usunięciu dyskryminacji kobiet z roku 1967. Obecnie ruch na rzecz emancypacji kobiet posuwa się dalej, bo postuluje się szereg zmian istniejącego systemu społeczno-politycznego, zmian dotyczących postrzegania pozycji i roli kobiet w strukturach życia publicznego oraz prywatnego, takich jak na przykład wyrównanie szans kobiet i mężczyzn w dostępie do sprawowania władzy, prawo do integralności psychicznej i fizycznej kobiet, zmiana mentalności i zachowań w postrzeganiu wizerunku kobiet, a w skrajnych przypadkach nawet chodzi o prawo do aborcji. Niektóre z proponowanych zmian są reakcją na dyskryminację i poniżenie kobiet, promowane zwłaszcza w tak zwanej kulturze masowej przez pornografię, prostytucję, przemoc. Wiele jednak z tych haseł popularyzowanych przez ruch emancypacyjny prowadzi do jednostronnego czy wręcz zafałszowanego odczytania rzeczywistości, co oczywiście wywiera negatywny wpływ na całokształt stosunków międzyludzkich. Między innymi w imię haseł o absolutne zrównanie mężczyzn i kobiet pomija się sprawę odmiennych wartości, jakie każda z płci wnosi w życie rodzinne i społeczne. Przekształtowuje się rozumienie aktywności zawodowej kobiety, co prowadzi często do negacji macierzyństwa, postrzeganego nawet w kategoriach fizycznego i psychicznego zniewolenia kobiet. Kościół wielokrotnie wypowiadał się w sprawach dotyczących kobiet i czynił to zwłaszcza nauczaniem Soboru Watykańskiego II i nauczaniem papieży. Do tego nauczania nawiązuje święty Jan Paweł II na początku swego apostolskiego listu Mulieris Dignitatem o godności i powołaniu kobiety, listu wydanego z okazji Roku Maryjnego. Już pierwsze zdanie tego listu podkreśla aktualność tego zagadnienia, bo tak brzmi: godność kobiety i jej powołanie, odwieczny temat refleksji ludzkiej i chrześcijańskiej, nabrały w ostatnim okresie szczególnej wyrazistości. Refleksja chrześcijańska ma za fundament Pismo Święte. Fundament mocny, niewzruszony, nieprzemijalny, bo Słowo Pana trwa na wieki. I w tym Słowie Bóg objawia siebie człowiekowi, ale także objawia człowieka samemu człowiekowi. Objawia mu jego godność i powołanie, a także ostateczne przeznaczenie. O godności człowieka czytamy już na początku Biblii, w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju. Znajdujemy tam dwa opisy stworzenia człowieka. Najpierw opis treściowo zwarty, można by powiedzieć syntetyzujący. Później opis dłuższy, bardziej obrazowy. I ten zwięzły opis mówi o tym, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Na obraz Boży go stworzył, mężczyznę i niewiastę. Według tego stwierdzenia godność kobiety nie różni się od godności mężczyzny. Godność ta wynika z faktu, że człowiek i tylko on, ukoronowanie całego stworzenia, został powołany do istnienia na obraz Boży. Mężczyzna i kobieta są jednako chciani i stworzeni przez Boga w ich doskonałej równości jako ludzkie osoby. Posiadając zgodność osoby, kobieta jest kimś, a nie czymś. Podobnie jak mężczyzna jest zdolna poznawać siebie, panować nad sobą, tworzyć dobrowolnie wspólnotę z innymi osobami. Razem ze wszystkimi ludźmi jest ona powołana do przymierza ze Stwórcą oraz dania odpowiedzi wiary i miłości. Drugi opis stworzenia człowieka skupia jakby bardziej uwagę na samej kobiecie. I ten opis jest bardziej narracyjny i przenośny. Mówi o tym, że kobieta została stworzona przez Boga z żebra mężczyzny i postawiona jako drugie ja, jako rozmówca obok mężczyzny, który w otaczającym go świecie stworzeń ożywionych jest samotny. Nie znajduje w żadnym z tych stworzeń właściwej dla siebie pomocy. Powołana w ten sposób do istnienia kobieta natychmiast zostaje rozpoznana przez mężczyznę jako kość z jego kości i ciało z jego ciała. Dlatego właśnie zostaje nazwana niewiastą. W języku biblijnym nazwa ta wskazuje na istotową tożsamość w stosunku do mężczyzny. Zachodzi bowiem w tekście oryginalnym Biblii hebrajskim gra słów. Mężczyzna nazwany jest słowem ish, a kobieta nazwana jest słowem isha. Ten sam rdzeń, co potem ksiądz Wujek bardzo trafnie, pięknie przełoży na język polski, mąż i mężyna. Tekst biblijny daje więc wystarczające podstawy do stwierdzenia zasadniczej równości mężczyzny i kobiety pod względem człowieczeństwa. Obydwoje są od początku osobami. Mężczyzna i kobieta są stworzeni razem jako jedność dwojga albo jako jedno dla drugiego. Bóg stworzył ich do wspólnoty osób, aby równi jako osoby pomagali sobie, uzupełniali się wzajemnie. Godność kobiety, podobnie jak zresztą godność mężczyzny, jest zarazem autonomiczna, ale i komplementarna. I tym dwojgu, kobiecie i mężczyźnie, Bóg wyznacza wspólne zadanie. Bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Trzeci rozdział Księgi Rodzaju, następujący po opisach stworzenia, ukazuje grzech pierwszych ludzi, polegający na wypowiedzeniu przez nich posłuszeństwa Panu Bogu. Zapragnęli być tak jak Bóg, ażeby sami mogli stanowić o tym, co dobre i co złe. Mężczyzna i kobieta, stworzeni na obraz Boga, mieli udział w Jego wewnętrznym życiu i cieszyli się Jego przyjaźnią. I oto właśnie grzech zrywa tę przyjaźń. I chociaż obraz i podobieństwo Boże nie zostały unicestwione, to jednak uległy jakby przyćmieniu. Pomniejszeniu, bo grzech zawsze pomniejsza człowieka. A jego następstwa są też zawsze opłakane. Pierwszy mężczyzna będzie pracował w pocie czoła, a ziemia mu wyda osty i ciernie. Pierwsza niewiasta doświadczać będzie hegemonii mężczyzny. Będzie nad tobą panował. I tak zostały zmącone te pierwotne relacje między nimi na długie pokolenia. Ale tenże trzeci rozdział Księgi Rodzaju niesie w sobie już światło nadziei. Przyjdzie potomek niewiasty, który zmiażdży głowę węża, to znaczy szatana, kusiciela. I jak wiemy, zapowiedź ta, nazywana protoewangelią, pierwszą dobrą nowiną, dała początek już dalszym zapowiedziom nadejścia Mesjasza, który wyprowadzi ludzi z niedoli, jaką sobie sami zgotowali. Pisze święty Paweł w liście do Galatów: gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego jednorodzonego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Jezus Chrystus, Syn Boży narodzony z Maryi Dziewicy, ten, który stał się jednym z nas, przyszedł na świat po to, aby nas wyprowadzić spod wielu nawarstwień zła, jakie spowodował grzech pierwszych ludzi, by odnowić zniekształcony grzechem obraz Boży w każdym człowieku, mężczyźnie i kobiecie, by obarować człowieka godnością dziecka Bożego i przywrócić przyjaźń z Bogiem, ale również i te właściwe relacje między kobietą i mężczyzną, relacje, jakie Bóg ustanowił w dziele stworzenia. To wszystko składa się na dzieło odkupienia, którego dokonał Jezus Chrystus na krzyżu, kiedy swoim posłuszeństwem Ojcu Niebieskiemu, posłuszeństwem całkowitym, aż po krzyż, skreślił, jak pisze święty Paweł, zapis dłużny, czyli wszystkie nieposłuszeństwa ludzi, wszystkie grzechy. I tak człowiek odnowiony, przywrócony na nowo Bogu, odzyskuje też na nowo swoją pierwotną godność, niosąc w sobie obraz i podobieństwo Boga, które są głównymi racjami tej godności. Dzięki zbawczemu dziełu Chrystusa, jak uczy Paweł apostoł, nie ma już mężczyzny i kobiety. W tym sensie, że tworzą oni jedno w Panu. Zachwiane relacje między nimi zostały naprawione. Jeśli święty Paweł pisze w liście do Efezjan, by żony były poddane mężom, to ma jednocześnie na uwadze równouprawnienie kobiety i mężczyzny, bo na to wskazują słowa bezpośrednio poprzedzające, skierowane do mężów i żon. Bądźcie sobie wzajemnie poddani bojaźni Chrystusowej. Wzajemnie. Ta uległość męża wobec żony ma się wypowiadać jego miłością, na wzór tej miłości, jaką Chrystus umiłował Kościół i wydał samego siebie za niego. To znaczy, chodzi o miłość w pełni ofiarną. dającą siebie drugiej osobie, co oznacza także uległość wobec tej osoby. Ewangelia, jaką głosi Chrystus słowami i czynami, wyraża na różne sposoby odnowioną sytuację kobiety i jej pierwotną godność. Powszechnie jest przyjęte, i to nawet przez tych, którzy są nastawieni krytycznie do chrześcijaństwa, że Chrystus stał się wobec swoich współczesnych rzecznikiem prawdziwej godności kobiety oraz odpowiadającego tej godności powołania. W scenie rozmowy Jezusa z Samarytanką, opisanej w Ewangelii świętego Jana, ukazana jest reakcja ludzi obserwujących to spotkanie. Dziwili się, że rozmawiał z kobietą. To zachowanie bowiem odbiegało od sposobu zachowania ludzi Jezusowi współczesnych. W miejscu publicznym Żyd nie rozmawiał z kobietą. Tym bardziej z kobietą ze środowiska samarytańskiego, a w dodatku kobietą obciążoną złą reputacją. Dziwili się temu. Dziwili się nawet uczniowie Jezusa. Faryzeusz, do którego domu przyszła grzeszna kobieta, aby namaścić stopy Jezusa, mówił sam w sobie: gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Jeszcze większą grozę, czy wręcz może tak zwane święte oburzenie, wywołały słowa Jezusa skierowane do tych, którzy uważali się za doskonałych. Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Ten, kto tak mówił i tak postępował, dawał poznać, że tajemnice Królestwa znane są mu do końca. On też wiedział, co kryje się w człowieku, w jego wnętrzu i w jego sercu. Był świadkiem odwiecznego zamysłu Boga w stosunku do człowieka, którego Bóg stworzył na swój obraz i podobieństwo jako mężczyznę, jako niewiastę. Prawda o tym zamyśle Bożym w stosunku do kobiety i mężczyzny wybrzmiała szczególnie mocno w słowach Jezusa, któremu faryzeusze postawili podchwytliwe pytanie: czy wolno oddalić żonę z jakiegokolwiek powodu? Przedstawiony problem dotyczył tak zwanego męskiego prawa, ale zarazem też prawa kobiety, jej właściwej pozycji w małżeństwie, jej godności. Rozmówcy Jezusa uważają, że mają za sobą obowiązujące ustawodawstwo mojżeszowe. Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i oddalić ją. Na co Jezus odpowiada: przez wzgląd na zatwardziałość waszych serc pozwolił wam Mojżesz oddalić wasze żony, lecz od początku tak nie było. I tu Jezus odwołuje się do początku, do stworzenia człowieka mężczyzną i kobietą oraz do tego ustanowienia Bożego, które czerpie swoją podstawę stąd, że oboje zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Dlatego, kiedy mężczyzna opuszcza ojca i matkę, łączy się ze swoją żoną tak, że obydwoje stanowią jedno ciało, pozostaje w mocy prawo, które pochodzi od samego Boga. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. W całym nauczaniu Jezusa, podobnie jak w jego postępowaniu, nie spotkamy niczego, co byłoby przejawem upośledzenia kobiety właściwego dla tamtych czasów. Kobieta była upośledzona. Wręcz przeciwnie. Słowa i czyny Jezusa zawsze wyrażają należny kobiecie szacunek i cześć. A są to kobiety różnego wieku i różnego stanu. Na kartach Ewangelii spotykamy kobiety dotknięte chorobą czy cierpieniem. Tak jak owa, która miała ducha niemocy, była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Jak teściowa Szymona, która leżała w gorączce, czy jak kobieta cierpiąca na upływ krwi, której nie wolno było dotykać nikogo, uważano bowiem, że dotknięcie takie czyni człowieka nieczystym. Jest to wreszcie Kananejka, kobieta, która zasługuje w oczach Jezusa na szczególne uznanie z powodu swej wiary i pokory. O niewiasto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie tak, jak chcesz. Z przypowieści, w których występują kobiety, może warto wspomnieć ową wdowę, którą Jezus traktuje ze szczególnym szacunkiem i atencją. Ta uboga wdowa, mówi, wrzuciła do skarbony więcej niż inni. Z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie. Ale jeszcze wyraźniej swój stosunek do kobiet wyrazi Jezus, kiedy będzie bronił jawno grzesznicy, którą chciano ukamienować. Mówią Jezusowi: w prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co mówisz? Jezus odpowiada: kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci na nią kamień. Siła prawdy zawarta w tej odpowiedzi była tak wielka, że jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał sam Jezus i niewiasta. Gdzie oni są? Nikt cię nie potępił? Nikt, Panie. I ja cię nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz. Słowa Jezusa do kobiety, którą spotyka na drodze swego mesjańskiego posłania, są odzwierciedleniem zamysłu Boga, który, stwarzając każdą z kobiet, wybiera ją i miłuje w swoim Synu. Każda dziedziczy od początku godność osoby właśnie jako kobieta. A Jezus tę godność potwierdza, przypomina, odnawia. Czyni z niej treść Ewangelii i odkupienia, dla którego został posłany na świat. Może trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że na uwagę zasługuje fakt, iż kobiety, które znajdują się w bliskości Jezusa, odnajdują siebie w prawdzie. W prawdzie, jakiej On naucza, jaką czyni. Nawet jeżeli jest to prawda gorzka jak lekarstwo, prawda o grzeszności. Czują się przez tę prawdę wyzwolone, przywrócone sobie. Czują się umiłowane przez Boga. W zasięgu działania Chrystusa zmienia się również ich pozycja społeczna. Bo Jezus z nimi rozmawia i rozmawia w takich sprawach, o jakich wówczas nie rozmawiało się z kobietami. Przykładem może być rozmowa z Samarytanką. Jezus mówi jej o najgłębszych tajemnicach Bożych. Mówi o tym, że Bóg jest duchem. Mówi o prawdziwej czci, jaką Ojciec winien odbierać w duchu i prawdzie. A na końcu objawia samego siebie jako Mesjasza przyobiecanego Izraelowi. I staje się przez to rzecz niezwykła, bez precedensu. Owa kobieta, i to kobieta grzesznica, zostaje uczennicą Chrystusa. Słucha go, a potem tę naukę przenosi dalej. Jego uczennicami staną się też siostry Łazarza, Maria i Marta. A kiedy zawiodą nawet apostołowie, najbliżsi uczniowie w gronie Jezusowym, zawiodą, bo nie będzie ich na Kalwarii, przy krzyżu z wyjątkiem Jana, umiłowanego ucznia, to będą tam niewiasty, te uczennice Jezusowe. Nie tylko Maria, Matka Jezusowa, siostra Matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena, ale razem z nimi także wiele niewiast, które przypatrywały się z dala. Podobnie w poranek wielkanocny kobiety jako pierwsze przed apostołami pójdą do grobu Jezusa. I pierwsze też usłyszą, nie ma go tu, zmartwychwstał, jak powiedział. Dar pierwszego spotkania zmartwychwstałego otrzymała Maria Magdalena. To właśnie jej Jezus powierza przekazanie tej wieści apostołom. I w ten sposób staje się pierwszą zwiastunką radosnej nowiny Ewangelii, że Pan zmartwychwstał prawdziwie. Trzeba jeszcze by w tej katechezie wspomnieć, choć czas już pewnie na to nie pozwala, Najświętszą Marię Pannę, Matkę Jezusową, naszą duchową Matkę. Jest ona pełna łaski, niepokalana. Jest niewiastą wyzwoloną, bo grzech nie ma do niej dostępu. Jest niewiastą obleczoną w słońce z koroną gwiazd 12 na głowie. Łączy w sobie dziewictwo i macierzyństwo. Niewiasta z ciałem i duszą wzięta do nieba, a przecież wciąż obecna w życiu milionów kobiet na całym świecie. Błogosławią ją wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczynił jej Wszechmocny. Jest błogosławiona między niewiastami, ponieważ uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane od Pana. Jest faktem niezaprzeczalnym, że kult maryjny w świecie w znaczącym stopniu zaważył na szacunku i czci dla kobiet, że ukształtował i wciąż kształtuje ich świadomość o godności, powołaniu, o tym, co nazywa się geniuszem kobiety, czyli zespołem wartości, które one wnoszą, kobiety, w życie innych, właśnie jako kobiety. W zakończeniu listu apostolskiego o godności i powołaniu kobiety święty Jan Paweł II napisał piękne słowa. Kościół dziękuje za wszystkie kobiety i za każdą z osobna, za matki, siostry, żony, za kobiety poświęcone Bogu w dziewictwie, za te, które oddają się posłudze tylu ludziom czekającym na bezinteresowną miłość drugich, za te, które czuwają nad człowiekiem w rodzinie, będącej podstawowym znakiem ludzkiej wspólnoty, za kobiety wykonujące pracę zawodową, za te, na których ciąży nierzadko wielka odpowiedzialność społeczna, za kobiety dzielne i słabe, za wszystkie. Tak jak zostały pomyślane przez Boga w całym pięknie i bogactwie kobiecości. Tak jak zostały objęte przez Jego odwieczną miłość. Tak jak razem z mężczyzną są pielgrzymami na tej ziemi, która jest doczesną ojczyzną ludzi, a niejednokrotnie staje się ich padołem. Tak jak razem z mężczyzną podejmują wspólną odpowiedzialność za losy ludzkości według wymagań dnia powszedniego i tych ostatecznych przeznaczeń, które ludzka rodzina znajduje w samym Bogu. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Ksiądz biskup Andrzej Suski jest z nami w naszym studiu. Dziękujemy bardzo gorąco ekscelencjo za katechezę. I jeszcze się nie rozstajemy. Ksiądz biskup pozostaje przez chwilę z nami, czekając też na telefony naszych słuchaczy, na pytania, na refleksje. Bardzo gorąco i serdecznie Państwa zapraszamy. Numery telefonów 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej, w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 i dla zagranicy dwa numery telefonów 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Radio Maria, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, Barbara z Tomaszowa Mazowieckiego.
Szczęść
Witam
Boże.
Serdecznie ojca, księdza biskupa i wszystkich słuchających.
Witam.
Bardzo ważny temat. Pan Bóg stworzył kobietę jako ostatnią, jako koronę stworzenia i dał jej swoją możliwość rodzenia, dawania życia. Też daje wielkie siły kobietom, bo wielkich sił potrzeba na ogarnianie codzienności. Wielkie serce, cierpliwe, czułe i wyobraźnie miłosierdzia. Bo przecież ile razy mamy muszą codziennie wybaczać swoim kapryśnym dzieciom i też otoczeniu, które je często nie rozumie. I powiem, że też mężczyznom, którzy są mniej wrażliwi i trudno czasem po prostu dojść z nimi do porozumienia, ale kobiety nie są lepsze. Na pewno też nie są gorsze od mężczyzn, są inne. Bardzo bliskie Bogu właśnie przez ten geniusz kobiecy, przez posiadanie wyjątkowej intuicji, inteligencji emocjonalnej, przez takie patrzenie dalej, ogarnianie historii rodziny też w taki wyjątkowy sposób. Są przekazicielkami tradycji, a świat, rodzina, otoczenie naprawdę bardzo dużo wymaga od kobiet i one same od siebie też dużo wymagają. Myślę, że może za dużo. Nie można być wszędzie świetnym. Ja zawsze mówię, że idealny jest tylko Pan Bóg, a my mamy być wystarczająco dobre również dla siebie, przede wszystkim dla siebie, bo jest przecież przykazanie: kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Jeśli kobiety my nie będziemy kochać siebie, też dbać o jakieś chwile wypoczynku, czasu tylko choćby krótkiego na złapanie właśnie kontaktu z samą sobą, z Bogiem, a będziemy tylko służyć, dawać, to w końcu się wyczerpią nasze możliwości i nie będzie z czego dawać. Także kochajmy najpierw siebie, później wszystkich innych i bądźmy dobre dla siebie i żeby nie były prawdziwe te słowa piosenki, którą słyszałam wiele lat temu, ja miałam wtedy 19 lat, po angielsku, ale bardzo mną poruszyła: kobieta jest murzynem świata. Żeby tak nie było, że to jest ta osoba od czarnych prac, trudnych, żeby to był ktoś wyjątkowy, też tak rozumiany w rodzinie, a najważniejsze przez samą siebie. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy pani Barbaro, księże biskupie. Słowa
dziękuję
komentarza.
Za to piękne dopowiedzenie, bo właściwie starałem się tylko dać punkt wyjścia do refleksji. A to, co nazywamy geniuszem kobiety, zostało pięknie w tej chwili przedstawione. I na pewno zgadzam się z tym, że kobiety powinny zadbać też o siebie. Bo rzeczywiście z natury rzeczy myślą, troszczą się o innych, tych najbliższych i dalszych. Zapominają często także, że one też wymagają odpoczynku, wymagają tego wszystkiego, co dają innym. Dziękuję bardzo pani za to dopowiedzenie, bo myślę, że ono bardzo wzbogaca katechezę i ukazuje tę perspektywę geniuszu kobiecego.
Bóg zapłać. I kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł w diecezji płockiej.
Witam.
Szczęść Boże księdzu biskupowi, szczęść Boże ojcu. Chciałbym dodać do tych słów księdza biskupa tak wielu słów, które podkreślają godność kobiety, to, co legło u początku. I chciałbym to podkreślić w akcie stworzenia. Kiedy Pan Bóg stworzył kobietę, to powiedział, że jest ona po to przez niego powołana, żeby była pomocą mężczyźnie. I słowo pomocą oznacza rolę służebną. A rola służebna jest to największe znamie, bo nie każdy potrafi służyć. I jest to dla mnie znamie Chrystusowe, bo Jezus sam o sobie powiedział, że do mnie należy wszelka władza w niebie i na ziemi, ale przyszedłem po to, żeby służyć. Także kobieta jest naznaczona znamieniem Chrystusowym i to jest jej wielkie uzdolnienie przez Boga. A jeżeli Pismo Święte mówi, że grzech przyszedł na świat przez kobietę, to jednocześnie w jakimś sensie chciałbym to złagodzić, bo po zaistnieniu grzechu Pan Bóg nie zawołał: Ewo, gdzie jesteś, tylko: Adamie, gdzie jesteś? A więc chciałby niejako zwrócić uwagę na to, że jeśli Ewa zgrzeszyła, no to winowajcą jednak jest Adam, bo on nie znał swojego miejsca w szeregu. Powinien w tym momencie, kiedy to się rozgrywało, powiedzieć: słuchaj, Ewuniu, przepraszam cię bardzo, ale to są męskie sprawy i ja to załatwię. A on niestety, no nie spisał się. To tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Dzięki, panie Pawle, księże biskupie.
Tak, no oczywiście zgadzam się z tym, że właśnie kobietę cechuje ta postawa służby. Zresztą bardzo pięknie zaznaczona w samej Najświętszej Marii Panny. Oto ja, służebnica pańska. A gdy chodzi o... Tak, to prawda, utarło się powiedzenie, że grzech przyszedł przez niewiastę, ale zawsze mówimy, że jest to grzech Adama. I w Piśmie Świętym jest mowa o grzechu Adama, a nie tyle o grzechu Ewy.
Bardzo dziękuję. I kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja sobie chciałam pozwolić na taką dygresję.
A kogo witamy? Proszę jeszcze powiedzieć.
Joanna z Poznania.
Dziękuję.
Mianowicie, ja jestem już na emeryturze. Wiele w swoim życiu przeżyłam. Straciłam dziecko, straciłam pierwszego męża. Ale właśnie dzięki temu, że mam wielką ufność do Jezusa, zawsze potrafiłam się jako kobieta zebrać w sobie i służyć dalej. I chciałam jeszcze powiedzieć o takiej jednej rzeczy, mianowicie ja nie jestem codziennie na Eucharystii, jak mam czas, to oczywiście tak. I w jakimkolwiek jestem kościele, to nas, pań, jest różnie. Setka, 80, a panów 5, 10. I tu jest też właśnie ten priorytet wyboru kobiety również przez Jezusa czy przez Boga. I o tym też świadczą słowa Pisma Świętego, że to my jesteśmy tymi, które dźwigają rodziny, które tworzą przebaczenie, które łączą rodziny, chociaż takie, jakie są. To mamy, to babcie. Ja wiele pracuję z ludźmi i to z młodymi, ze starszymi. I mam ten przykład, jak mamy, babcie, siostry nawet gorąco modlą się za swoich najbliższych. I tą dygresją chciałam się podzielić. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Anno, dziękujemy.
No jest to piękne dopowiedzenie do tego, co zostało w katechezie również zaznaczone, że niewiasty okazały wierność Jezusowi, idąc za Nim aż na Kalwarię. I tak właściwie można by powiedzieć, że dzieje się w wielu przypadkach. Kobiety są bardzo bliskie Jezusa, czują się przez Niego docenione, miłowane, stają się Jego uczennicami, stają się osobami, które w Jezusie pokładają swoje nadzieje.
Dobrze.
Prosimy, Radio Maryja, halo?
Można, tak?
Można, już słuchamy.
Szczęść Boże, Zofia z Warszawy.
Pani Zofia, witamy.
Ja się zgadzam z tym panem, który, nie wiem, chyba dwie wypowiedzi wcześniej mówił, że
właśnie piękno roli kobiety polega na tym, że ona również służy. Z tym, że kobiety współczesne, tak jak ja widzę w Warszawie, szczególnie w dużych miastach, to widać singli i również kobiety właśnie ulegają tej niedobrej modzie, która jest związana właśnie z jakimiś przekazami takimi nowoczesnymi, kulturowymi, że dobrze jest być na przykład samą i mieć ograniczoną ilość dzieci. Jeśli w ogóle dziecko, to tylko jedno, a później starzeją się i nie widzą sensu w swoim życiu, są depresje i nie wiedzą dlaczego. To właśnie dlatego, że sensem kobiety jest właśnie być z drugą osobą, dawać coś z siebie. Oczywiście dobrze jest, żeby ta druga strona doceniała, bo to jest bardzo ważne. A w tej chwili jest taka moda na bycie singlem, na to, żeby tylko właśnie być tak w taki sposób egoistyczny, nastawionym na siebie. I to widzę coraz częściej w dużych miastach właśnie, zwłaszcza w Warszawie. Także mam nadzieję, że ten trend się może odwróci, może pod wpływem takich audycji. Dziękuję bardzo, to wszystko.
Dziękujemy, pani Zofio. Księże biskupie,
ja może tylko dopowiedział, bo rzeczywiście jest podkreślane często, że właśnie jednym z charakterystycznych kobiety jest postawa służby. To jest piękna postawa, bo pamiętamy słowa Pana Jezusa. Jeśli ktoś z was chce być wielki, niech będzie sługą wszystkich na wzór Syna Człowieczego. To jest wielka nobilitacja postawy służby wobec innego człowieka. I biada, jeśli rodzice sobie nie służą wzajemnie, małżonkowie nie służą wzajemnie, przychodzi do kryzysu małżeństwa. Jeśli politycy nie służą swojej ojczyźnie, dochodzi do korupcji. I tak dalej, i tak dalej. Ta służba jest konieczna, co nie oznacza, że kobieta ma być służącą w domu, traktowana jak służącą. To jest zupełnie coś innego.
Bardzo dziękuję. Księże biskupie, dziękujemy też serdecznie za czas poświęcony, za tę wspaniałą katechezę i takie spojrzenie z innej strony na kwestię kobiety. Może słowo podsumowania i poprosimy też o pasterskie błogosławieństwo.
Słowem podsumowania jest to, że podstawą godności człowieka, mężczyzny i kobiety jest to, iż nosi w sobie obraz i podobieństwo samego Stwórcy. To jest podstawa dla praw człowieka. Bo kiedy pytamy o prawa człowieka, to zawsze mówimy, że one wynikają z godności człowieka. A kiedy pytamy, co jest podstawą godności człowieka, no właśnie, i tutaj zaczynają się dla niektórych schody. Nie bardzo wiedzą, co w tym względzie powiedzieć. My znamy odpowiedź, mamy odpowiedź jasną, pochodzącą z Pisma Świętego, ukazującą zamysł i wolę Stwórcy, który człowieka stworzył na swój obraz i podobieństwo. I w tym sensie jest całkowite równouprawnienie mężczyzn i kobiet, co nie oznacza, że wszystko jest tych, że są oni jednacy pod każdym względem. Każdy otrzymuje własne powołanie, własne zadanie na zasadzie korelacji, uzupełnienia. I jeśli myślimy o kobietach, to zawsze przede wszystkim powinniśmy myśleć w tej kategorii, a mając przed oczyma również postać Najświętszej Marii Panny, tej najpiękniejszej z kobiet, najpiękniejszej z matek.
Bardzo dziękuję. Księże biskupie, poprosimy na koniec o błogosławieństwo.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze bardzo gorąco dziękujemy. Przypomnę, katechezę dziś wygłosił i z nami rozmawiał ksiądz biskup Andrzej Suski, pierwszy pasterz diecezji toruńskiej. Bardzo gorąco raz jeszcze dziękujemy.